tłumaczenie konferencji Trzeba, abym kochał aż do nieskończoności, wygłoszonej przez siostrę Emmanuel podczas prowadzonych przez nią rekolekcji we Francji. Chciałabym powiedzieć wam na wstępie tych rekolekcji, że jest ktoś, kto was do ich wysłuchania zaprosił i ktoś, kto czeka na was. To nasz Pan Bóg. Chciałabym, abyście przeżyli te rekolekcje jak prawdziwą podróż poślubną właśnie z Bogiem. Podróż poślubna to taki czas, kiedy jesteśmy we dwójkę, zupełnie sami naprzeciw siebie, gdy wszystko, co jest wokół, blednie wobec naszej miłości, kiedy zapominamy o troskach, o sytuacji i oddajemy się tylko wymianie miłości. Nie bójcie się niczego. To Pan przygotował dla was program tych rekolekcji. On czeka na was. Mam nadzieję, że i wy na niego czekacie, ponieważ gdy udajemy się w podróż poślubną, musimy być razem. To przecież najważniejsze. Temat tych rekolekcji to z Maryją w szkole miłości i świętości. To taka szkoła specyficzna, gdzie nie ma ławek, a nauczanie nie dotyczy waszych możliwości intelektualnych, ale skierowane jest do waszej duszy, do waszego serca. Zobaczycie, że słowa będą bardzo proste, a Pan będzie przez nie działał. Waszym zadaniem jest tylko otworzyć serce. I proszę was właśnie o to, byście szeroko otworzyli serca, bo ten, który was oczekuje, pragnie wam ofiarować niezliczone łaski, prezenty, których nawet nie potraficie sobie wyobrazić. Jest mało osób, które odpowiadają na Boży apel w świecie. Dlatego Pan chce was napełnić wszelkim dobrem. Maryja jest również z nami w czasie tych rekolekcji. Ona chce oddać nas w ramiona Jezusowi. Chciałabym zaraz na początku zaproponować wam pewną wymianę. Wasza wymiana będzie jednak inna niż w handlu, ponieważ wy będziecie wiedzieć, co dajecie, a nie będziecie wiedzieć, co otrzymacie w zamian. Trzeba więc aktu zaufania. Proponuję wam, abyście oddali Maryi wszystko, co dziś, w tym momencie, zajmuje wasze serce i myśli. Chciałabym więc, abyście pozostawili w sercu Maryi, tu zastanawiałam się, czy nie powiedzieć raczej w tabernakulum, ale to przecież to samo, bo serce Maryi jest największym tabernakulum świata. Proponuję więc, abyście zostawili w tym tabernakulum, którym jest serce Maryi, najpierw to, co przeważa w waszym ciele, sercu lub duszy. Oddajmy więc Maryi zmęczenie, smutek, bo może nasze życie jest smutne, ale Maryja zmieni to. Oddajmy jej nasze odczucie, że mamy dość życia, z powodu jakichś cierpień, przeciwności. Oddajmy te cierpienia, które aktualnie przeżywamy. Samotność, zranienie osamotnieniem, opuszczeniem przez kogoś bliskiego. Oddajmy Panu nasze obsesje, obojętnie jakiego rodzaju, nasze aspiracje. Możemy dać Panu również dobre rzeczy. Ja jednak proponuję wam, abyście oddali najpierw to, co was rani, co jest negatywne, co wam ciąży, przygniata was, co powoduje, że się buntujecie. Wasze wątpliwości, niepewności, które nas otaczają, pytania, pracę, zdrowie, szczególnie jeśli jesteście chorzy, wasze lęki, obojętnie jakiego rodzaju. Jest czasem lęk, który odczuwamy głęboko, długo, na przykład obawa o przyszłość, o brak czegoś, o opuszczenie przez kogoś, lęk przed byciem niezauważonym, lęk przed śmiercią albo przed odejściem kogoś, kogo kochamy, lęk przed Bogiem, że nas nie zaakceptuje takimi, jakimi jesteśmy. Mamy może też jakieś nieracjonalne niepokoje. Dajmy je Maryi. Również nasze pasje, to mogą być znaczki, piłka nożna, pieniądze. Powierzmy też Bogu nasze dobra materialne, które są naszą troską. Nasze poczucie zagrożenia, na przykład z powodu polityki, troskę o dzieci, a zwłaszcza powinniśmy oddać Bogu w sakramencie spowiedzi nasze grzechy, do których jesteśmy najbardziej przywiązani. Maryja bardzo lubi tę wymianę, o której wam mówię, i wynikają z niej same korzyści. Ten, kto daje, pozbywa się czegoś, a ta, która otrzymuje, zrobi z tego coś pięknego. Pierwsza rzecz, którą odczujecie, to to, że w momencie, kiedy oddacie to wszystko Maryi, wasze serce będzie wolne. Bez tej wolności nie moglibyście naprawdę przyjąć darów Boga. Pan potrzebuje tej wolności. A więc to jarzmo, które macie ze sobą, które wam ciąży, te troski, myśli, które w was mieszkają, dając je, uwalniacie wasze serce. To pierwsza część wymiany. A druga, czyli to, co otrzymacie w tej wymianie, zależy przede wszystkim od tego, co wy dajecie. To normalne w handlu wymiennym, przypatrujemy się dobrze temu, co otrzymujemy, aby zastanowić się, co damy w zamian. Ale Maryja przede wszystkim oczekuje, że zrobicie to w porywie całkowitego zaufania. Pozostawcie więc na boku wszystkie wątpliwości i niepokoje, szczególnie lęk przed Bogiem, który tak częsty jest w świecie. Wszystkie te niepokoje, wątpliwości, jarzma i cierpienia zamknijmy w tabernakulum. Pozbądźmy się ich, by uwolnić nasze serce do modlitwy. Spróbujcie, zanim rozpoczniecie te rekolekcje, uklęknąć i powiedzieć Maryi: to i to jest dla ciebie. Nie chcę o tym więcej myśleć, mówić. Składam to, Maryjo, w twoim sercu. I dzięki temu staniecie się wolni, aby znaleźć się twarzą w twarz w miłości wobec Boga waszego Stwórcy, który czeka na was od tak dawna. Spotkacie się z waszym Zbawicielem, Pasterzem, oblubieńcem waszej duszy. Spotkacie się z tym, który będzie waszą radością na wieczność. Podczas tych rekolekcji będziecie mogli odkryć jego twarz i płomień, jaki pali się w jego sercu. Będziecie mogli odkryć tajemnicę, jaką zawiera to serce, a którą jedynie oblubieniec może przekazać swej oblubienicy, i będziecie mogli wtedy udać się w tę podróż poślubną razem z nim. Rekolekcje nasze mają więc tytuł Z Maryją w szkole miłości i świętości. I to właśnie Maryja będzie nas w tej szkole pouczać, prowadzić, mówić do nas, wyjaśniać i wzbudzać w naszym sercu entuzjazm, którego tak potrzebujemy, aby żyć. Entuzjazm, który potrzebny jest, abyśmy mogli objąć, schwytać entuzjazm Boży i jego radość, abyśmy mogli przyjąć dary Boże, życie Boże. Maryja w Medjugorje, gdzie obecnie mieszkam, poucza nas, daje nam słowa ognia, słowa łaski, abyśmy naprawdę weszli w plan Boga, aby nas uchronić przed tym marazmem duchowym, w którym pogrążony jest cały świat. Od 11 lat Maryja interweniuje bez przerwy, bez spoczynku, z przeogromną cierpliwością, miłością, czułością i z wszelką łaską, jaka jest w niej. Ona mieszka w niebie i ona otwiera niebo, nawet jeśli tego nie widzimy, czujemy to, że ona jest z nami. I ona chce nam ukazać, że jest z nami i że chce nas pociągnąć do nieba, do tego, co czeka nas u kresu życia – niebo. Po co Maryja przyszła do nas? Otóż ona chce nam pokazać, po co zostaliśmy stworzeni. Przyszła nam ukazać naszą prawdziwą tożsamość. Przyszła, aby nam przypomnieć, po co Bóg nas stworzył. Spróbuję przekazać wam w prostych słowach plan Boży, który miał on w momencie stwarzania nas, każdego z nas z osobna. Są w psalmie 139 takie słowa, które są bardzo mocne. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są twoje dzieła. Wiem, że kiedy odmawiamy ten psalm, niektóre osoby nie potrafią wypowiedzieć tych słów: dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. widzą siebie jako brzydkich, widzą, że nie są w swoich oczach cudem. A wy jesteście przecież o wiele piękniejsi, więksi niż 7 cudów świata. Mamy w sobie piękno samego Boga. I kiedy On nas stworzył, kiedy jeszcze szatan nie podjął działania, zostaliśmy stworzeni mając w sobie piękno samego Boga. Przecież On na swój obraz nas stworzył, na swoje podobieństwo. I piękno, które jest w nas, to piękno nieskończone, to piękno samego Stwórcy. I kiedy Bóg na nas patrzy, co widzi? Oczywiście w międzyczasie wmieszał się szatan, był upadek Ewy, potem upadek Adama i grzech wszedł na świat, świat ogarnęły ciemności. Trzeba więc było, aby Bóg zesłał nam Zbawiciela, aby otworzyć nam na nowo bramy raju. Ale kiedy Bóg na nas patrzy, On kontempluje swoje własne piękno i jest tym pięknem zafascynowany. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I nikt nie powinien mówić: tak, Panie, Twoje dzieła są naprawdę piękne. Stworzyłeś gwiazdy, ziemię, drzewa, roślinność, zwierzęta, światłość, słońce, powietrze, którym oddychamy, kwiaty. To naprawdę wszystko jest piękne. Ale dzień, Panie, w którym mnie stworzyłeś, może lepiej byłoby, gdybyś wtedy odpoczął, bo to się naprawdę nie udało. Nieświadomie właśnie tak mówimy do Boga. Wszystko jest piękne, co stworzyłeś, Panie, nie udał się tylko dzień, w którym mnie stwarzałeś. A przecież dzień, w którym Pan nas stwarzał, to było ukoronowanie dzieła stworzenia. Kiedy przeczytacie sobie jeszcze raz słowa opisujące stworzenie w Księdze Rodzaju, zobaczycie, że Bóg po stworzeniu w pierwszym dniu widział, że to było dobre. Tak samo w drugim, piątym widział, że to było dobre. A kiedy w 6 dniu stworzył człowieka, zakończył dzieło stworzenia, widząc, że było bardzo dobre. Mamy więc w sobie piękno Boga. I kiedy On patrzy na nas, widzi nas w tym pięknie i widzi w nas naszą prawdziwą naturę dzieci Bożych. Żyjemy w nieszczęśliwym społeczeństwie, które idzie w ciemnościach, jak wyraziła się sama Maryja. Powiedziała, że jesteśmy w świecie niewiernym, który chodzi w ciemnościach. Jesteśmy pogrążeni w społeczeństwie zmaterializowanym. Wśród chrześcijan jest też takie zjawisko odrzucania Boga i Jego niektórych słów, niektórych sformułowań z Ewangelii lub z nauczania Kościoła z prawdziwym gniewem, wzburzeniem spowodowanym nienawiścią do Boga. Żyjemy więc w świecie pogrążonym w ciemnościach, a precyzyjne działanie szatana w tym świecie polega na wprowadzaniu ducha kłamstwa i zbrodni. I jedno z największych zwycięstw szatana to zakrycie prawdziwej natury człowieka. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy on zakrywa naturę człowieka, którą jest dziecięctwo Boże w całej wspaniałości i pięknie Boga w nas, zakrywa on również głębokie powołanie człowieka. I wielu młodych, szczególnie o nich myślę, o dzieciach, które wkrótce staną się dorosłe, one nie otrzymują już więcej od nas prawdziwego sensu życia. Nie dajemy im już prawdziwego sensu głębokiego powołania i wśród młodych jest panika, niepokój. Maryja mówi nam również, że bardzo niepokoi się o młodych, ponieważ w świecie znajdują oni wiele trudności, ponieważ to, co świat im proponuje, to są jedynie rzeczy przemijające, szkodliwe. O naszej prawdziwej naturze mówią jeszcze słowa 8 psalmu. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Mówi się też, że tekst hebrajski Księgi Rodzaju tak opisuje stworzenie człowieka, że czuje się, że Bóg ledwo powstrzymał się, by nie stworzyć człowieka jako Boga. To było już tak na granicy. Stworzył człowieka i niewiele brakowało, że uczyniłby go Bogiem. Popatrzcie na wielkość człowieka stworzonego przez Boga. I wy jesteście tym stworzeniem. I ponieważ tacy właśnie jesteście, jesteście powołani do wielkich rzeczy. Jesteście powołani, aby patrzeć ponad tym, co przemija, ponad tym, co jest codziennością. Trzeba odnaleźć sens waszego życia. Prawdziwy sens, który doprowadzi was aż do tego, że odkryjecie cel, dla którego zostaliście stworzeni. A celem tym jest niebo i wymiana miłości, niewyobrażalnie intensywna między wami a Bogiem. To właśnie jest niebo. Katarzyna ze Sieny mówiła, że niebo to tak, jakbyśmy spotkali kogoś, kogo bardzo kochamy i mamy w sobie pragnienie tej osoby. I na ziemi, kiedy pragniemy kogoś, nie zawsze jesteśmy pewni, że ta osoba będzie do nas należeć. Tymczasem w niebie odczuwamy równocześnie pragnienie osoby, którą jest Bóg, i dar natychmiastowy z tej osoby. To znaczy, pragniecie tego podarunku i on jest wam natychmiast dawany. I kiedy podarunek jest wam dawany, wy pragniecie, aby był jeszcze większy i jeszcze większy jest wam dawany. A więc jest ciągły ruch między pragnieniem i zaspokojeniem miłości. A więc nawet jeśli nie jesteśmy zbyt inteligentni, nie ukończyliśmy studiów, nie jesteśmy może zbyt błyskotliwi, jest rzecz, którą każdy wie instynktownie, w sposób oczywisty. To fakt, że prawdziwe szczęście jest w wymianie miłości. Najgłębsze szczęście, jakie można znaleźć na ziemi, mieszka w dzieleniu się miłością. Popatrzcie na ten wyścig do miłości i do szczęścia, jaki obserwujemy dzisiaj. Tymczasem proponuje się nam małe szczęścia za 4 grosze, fałszywe szczęścia. Proponuje się nam małe wymiany miłości, całkowicie przelotne, i wszyscy śpieszą się do nich, bo to jest wszystko, co im się proponuje. Te wymiany właściwie zaprzeczające miłości. Ale instynktownie wiemy dobrze, że jest w nas niezaspokojone pragnienie miłości. I że jedynie w miłości, jeśli znajdziemy ją na ziemi, zakosztujemy szczęścia. I w tej małej cząstce szczęścia, którego doświadczamy, jest Bóg. Dotykamy Boga, kiedy kochamy. Dotykamy Boga, kiedy dochodzi w naszym życiu do wymiany miłości. Powróćmy więc do Bożego spojrzenia na nas. Kiedy Bóg na nas patrzy, widzi to nieskończone piękno, które jest w nas. Bóg widzi więc, dlaczego zostaliśmy stworzeni, i widzi nas już z wyprzedzeniem w pięknie tej chwały, do jakiej zostaliśmy powołani, i przenika przez wszystkie pokłady grzechu, które zgromadziliśmy w sobie od 3., 4. roku życia, to jest od momentu, kiedy pojawiła się w nas świadomość. Bóg przenika te czarne warstwy grzechów, brudów, śmieci, którymi pokryliśmy to Boże piękno. Tych warstw możemy się pozbyć, korzystając często z sakramentu pojednania. Maryja też mówi nam: przychodzę pomóc wam uwolnić się z całego zła, jakie zgromadziliście w sobie w czasie waszego życia. Bóg przenika więc te warstwy, patrząc na nas tak, że w ogóle nie musimy się bać tego Bożego spojrzenia. Ponieważ nawet jeśli my jesteśmy przytłoczeni tymi warstwami grzechu i zła, które całkowicie przyciemniają nasze spojrzenie, nasz rozum, nasze serce, nasze możliwości kochania. Bóg przenika to wszystko. On dochodzi do głębi i Bóg chce nam dać tę radość piękna. Kiedy Maryja na nas patrzy, czyni to podobnie. Ona widzi w nas zdolność do chwały, zdolność do miłości, które mamy w sobie przychodząc na ziemię. I ona całkowicie zakochała się w nas, ponieważ widzi w nas piękno swego Syna. Ona widzi ten obraz chwały, ponieważ my jesteśmy członkami ciała jej Syna. A ponieważ ona adoruje nieustannie swojego Syna, jak tylko widzi cząstkę jego ciała, ona kocha tę cząstkę nieskończenie i mówi nam: drogie dzieci, płonę z miłości do was. Jeśli wiedzielibyście, jak bardzo was kocham, tańczylibyście z radości. Otwórzcie wasze serca i módlcie się, aby zrozumieć, w jakim stopniu was kocham, aby zrozumieć, jak wielką miłością darzę każdego z was. Ona jest zafascynowana tym pięknem, które jest w nas. To, widzicie, powinno zmienić zupełnie naszą perspektywę. I co ona zrobi, Maryja? To zresztą dlatego chcemy być w jej szkole od dziś. Ona jest tak zafascynowana chwałą, którą proroczo widzi w nas, że zrobi wszystko, aby nam przeszkodzić pozostać w ciemnościach i wznieść nas do całkowitej realizacji chwały i miłości, dla której jesteśmy stworzeni. Ona mówi nam w Medjugorje: drogie dzieci, jestem od tak dawna z wami, ponieważ chcę poprowadzić każdego z was do pełnej świętości. To jest cel mojego przyjścia na ziemię. Ona płakała kiedyś, spotykając się z widzącą ją wewnętrznie Jeleną. Powiedziała jej: między wami są tacy, którzy boją się słowa świętość. Dlaczego strach przed słowem świętość? Ponieważ ojcu kłamstwa, szatanowi, udało się wsączyć w umysły wielu wierzących myśl, że świętość nie tylko nie jest upragniona, ale na dodatek zarezerwowana dla ludzi całkowicie nienormalnych. Że jest to nieosiągalne, a w każdym razie śmieszne zamierzać coś w tym kierunku robić. Szatanowi udało się wbić nam to w głowę i dać nam fałszywy obraz świętości. Maryja chce oczyścić te fałszywe obrazy, jakie posiadamy, ponieważ będzie dla nas modelem prawdziwej świętości i równocześnie będzie nas zachęcać, ponieważ ukaże nam prawdziwy sens świętości. Świętość. Wydaje nam się, że to nieosiągalne. Święty to dla nas ktoś, kto został wybrany przez Boga już w łonie swej matki. Od niemowlęcia odmawiał ssania piersi w piątki, ponieważ był to dzień postu. A więc zlikwidowaliśmy to, wrzuciliśmy do starej szuflady, mówiąc: to będzie dobre dla innych, którzy są lepiej przygotowani niż ja. Ja jestem zbyt głupi, zbyt zraniony. Maryja przychodzi nam dziś przypomnieć, że świętość jest głębokim powołaniem każdego z nas. Dlaczego? Ponieważ świętość to nic innego, jak tylko pełnia miłości. I święty to nikt inny, jak tylko ktoś, kto ma w swym sercu ogromną miłość. A więc święty to nie ktoś, kto nigdy nie grzeszy, ponieważ codziennie grzeszymy, nawet święci. Napisane jest w Biblii: sprawiedliwi upadają 7 razy w ciągu dnia. Święty to również nie jest ktoś, kto nie ma wad. Bądźmy spokojni. Wielcy święci to ci, którzy mieli też wielkie wady. Oczywiście oni je zwalczali, ale mieli je. Święty to ktoś, kto jest jak wszyscy, jak wy i ja, ale ktoś, kto się zdecydował na miłość. Święty to ktoś, kto odczuł w sercu ten gwałtowny poryw, mówiąc: odtąd będę żył dla miłości. Będę żył miłością, decyduję się na miłość. Ponieważ zaś pewnego dnia zdecydował się na miłość, każdego dnia czerpał miłość ze źródła i stał się sam zbiornikiem miłości. Sam stał się źródłem miłości dla innych. Święty to ktoś, kto ma w sobie pełnię miłości. Jeśli Maryja przyszła na ziemię jeszcze za naszych dni, to dlatego, że ona chce napełnić nasze serca tą pełnią miłości. Ponieważ to, co robi w naszych czasach największe spustoszenie w naszym społeczeństwie, to nie AIDS, ale coś, co ma z AIDS wiele wspólnego. Brak miłości. On sprawia, że nie ma w nas odporności, aby walczyć ze złem. Gdy ktoś jest chory na AIDS, również nie ma odporności. Można zachorować na każdą chorobę, być zaatakowanym przez jakiegoś wirusa lub bakterię. Organizm zatracił zdolność samoobrony. To może doprowadzić nawet do śmierci. Otóż brak miłości jest gorszy niż AIDS, ponieważ nie tylko nie ma się obrony przed złem, ale nie ma się też światła, by rozpoznać zło. Połyka się wszystkie wirusy, które nas atakują, wszystkie kłamstwa krążące po świecie i podawane przez środki masowego przekazu, a nie umie się już więcej walczyć. Zaczyna się zwolna umierać, jest się duszonym przez zło. Umieramy z powodu braku miłości. Brak miłości jest tym, co najgorsze. Kiedy na przykład zdecydujecie się na spowiedź, pomyślcie o sferze miłości. Zastanówcie się, nad czym przeszliście obojętnie z powodu braku miłości. Maryja przyszła nas wybawić z braku miłości. Przychodzi, by ją w nas złożyć, ją wyprosić, ponieważ ona jest pośredniczką wszelkich łask. Ona sama czerpie miłość z tego źródła, którym jest Jezus. Ona nam ją wlewa w nasze serca, między innymi przez swój przykład najczystszej miłości oraz przez swoje słowa zachęty. Święty to ten, kto godzi się na przyjęcie w siebie pełni miłości Bożej. Jedno chciałabym zaakcentować. Jeśli ktoś z was jest przekonany, że nie stać go na pełnię miłości, ten jest w poważnym błędzie. Może niektórzy mówią sobie, a dlatego czy tamtego, to nie będzie żaden problem. On będzie mógł żyć tą pełnią miłości, ponieważ jest młody, ma życie przed sobą, ponieważ ma dobre cechy, talenty, dobre wychowanie chrześcijańskie. Nie ma męża, którego ja mam, bo z takim mężem nic się nie osiągnie. Albo nie ma dzieci, które ja mam, nie ma takiego słabego zdrowia, jest inteligentniejszy, a więc porównujemy się. I kończymy przez stwierdzenie, że to wszystko nie dla nas, bo my jesteśmy do niczego. Wielki błąd, mówi nam Maryja. To wielki błąd, bo miłość jest głębokim powołaniem każdego z nas. A dowód na to fakt, że przy braku miłości pogrążamy się w depresji, w smutku, w beznadziei i mnożymy choroby, czy to fizyczne, czy psychiczne lub duchowe, które jako jedyny korzeń mają brak miłości. To powinno wam udowodnić, jak bardzo stworzeni jesteśmy dla miłości i że nie możemy się bez niej obejść. Zapraszam was, abyście w czasie tych rekolekcji przeżyli zaślubiny miłości z Bogiem. Przeżyjmy tę wymianę miłości z Bogiem. Jeden ze świętych powiedział, że cel życia chrześcijańskiego to zdobycie Ducha Świętego. I Maryja przyszła, aby nam ponownie dać ten cel, mówiąc, że cel naszego życia to świętość, to znaczy posiadać w sobie pełnię miłości. To właśnie dokładnie to samo, zdobycie Ducha Świętego, aby mieć w sobie miłość, dziedzictwo miłości ofiarowane nam przez Boga. Trzeba się więc otworzyć na Ducha Świętego i przyjąć Go. Będziemy mieć wtedy Boga w sobie i wtedy będziemy mogli przeżywać tę wymianę miłości. Istnieje ścisła więź między otrzymaniem Ducha Świętego i szczęściem. Maryja przypomina nam, że ten zbliża się do szczęścia, kto dąży do świętości, czyli do miłości. Nam może wydawać się, że szczęście to zarabianie pieniędzy, aby mieć poczucie bezpieczeństwa, albo małżeństwo, aby doświadczyć ludzkiego uczucia, albo praca zawodowa, która nas zupełnie pochłania i której możemy się poświęcać. I oddajemy się temu do ostatnich granic, inwestujemy w to. Tymczasem Maryja mówi nam: drogie dzieci, patrzcie w stronę nieba, dążcie do nieba. W świecie, w którym żyjemy, jesteśmy bez przerwy kuszeni, aby zaangażować się w rzeczy przemijające. W szczególności zaangażować się w ubezpieczenia całkowicie bezwartościowe. Popatrzcie na przykład na ubezpieczenie na życie. Do czego to podobne? Opłacamy ubezpieczenie na życie, a tymczasem jedyna rzecz, jakiej jesteśmy pewni na tej ziemi, to to, że umrzemy. Kto natomiast jest i powinien być tym ubezpieczeniem na życie? Jezus jest naszym ubezpieczeniem na życie. Mamy oprócz tego jeszcze ubezpieczenia od ognia, od trzęsień ziemi, od powodzi, od wypadków, ubezpieczenia samochodów i tak dalej. Mnożymy ubezpieczenia i to kosztuje nas bajońskie sumy. I im więcej się ubezpieczamy, tym bardziej żyjemy w niepokoju. Ponieważ w głębi serca wiemy doskonale, że te ubezpieczenia są bezwartościowe i że będziemy musieli robić co miesiąc wysiłek, aby je wszystkie opłacić, a w końcu to, na czym nam zależy, życie, szczęście, miłość, nie zostanie zabezpieczona. I wiecie, co Maryja mówi nam? Drogie dzieci, zabezpieczcie wasze szczęście. Nie mówi nam: zabezpieczcie wasze domy, ubezpieczcie samochody, zdrowie. Nie. Ona mówi: zabezpieczcie wasze szczęście. To znaczy, zabezpieczcie radość waszego serca. I jeśli rzeczywiście chcecie, aby wasze szczęście było zabezpieczone, zacznijcie od dziś iść drogą miłości. Wybierzcie miłość, wybierzcie świętość. A więc celem naszego życia jest niebo. Maryja w Medjugorje mówi nam: drogie dzieci, dziś wielu spośród was myśli, że po śmierci nie ma już nic. Nie, drogie dzieci, to wielki błąd, ponieważ po śmierci jest wieczność. I zobaczcie, jak w naszym społeczeństwie jesteśmy zaaferowani przygotowaniem naszej emerytury, która maksymalnie potrwa może 30 lat. Jeśli wszystko idzie dobrze, kończymy pracę w 60 roku życia, plus 30 lat to daje 90. A więc będziemy podejmować wysiłki w czasie całego życia, aby przygotować te maksymalnie 30 lat emerytury. Będziemy oszczędzać, inwestować czas, energię, rozum, nasze umiejętności, nasze pieniądze. Będziemy wszystko to inwestować dla tych 30 lat, wiedząc przy tym doskonale, że te 30 lat może nie nadejść i nasza emerytura potrwa tylko 3-4 lata, a Pan może nas wezwać jeszcze szybciej. A więc to straszne, gdy pomyślimy, ile energii wkładamy w przygotowanie emerytury, a wieczność, która trwa dłużej niż te 30 lat, co robimy w tym względzie? Przecież wieczność jest bardzo długa. I oto jesteśmy w takim zaślepieniu na ziemi, że będziemy zajmować się inwestowaniem w kilkuletnią emeryturę, a naszą wieczność, która potrwa bez końca, zapominamy i lekceważymy. A pod wieczór naszego życia Pan stanie przed nami, ponieważ w momencie śmierci wszyscy widzimy Pana. Jeśli nie widzieliśmy Go w czasie naszego życia, jeśli nie znaliśmy Go, w momencie śmierci będziemy mieli objawienie Pana. Wiemy o tym. Pan przyjdzie po nas. I kiedy zobaczymy nieskończone piękno Boga, to, dlaczego zostaliśmy stworzeni i dlaczego byliśmy tacy spragnieni całe nasze życie pełni miłości, która zrealizuje się dopiero w Bogu, nasze oczy otworzą się na to piękno Boga, na to, jak Bóg nas pragnie. I co Bóg znajdzie w naszym sercu? Jedyna rzecz, jaka zostanie z całego naszego życia, z wszystkiego, w co inwestowaliśmy w czasie życia, z wszystkiego, co robiliśmy, u Jego kresu zostanie tylko miłość, którą wkładaliśmy co dzień w nasze życie. I dlatego jedyna inwestycja, która zachowa ważność, to nasze czyny miłości, to nasze porywy miłości, nasze ofiary, nasze wybory z miłości, decyzje, aby kochać i te sytuacje, kiedy odwracaliśmy się, ale jednak powtórnie podejmowaliśmy decyzję, aby kochać. Codziennie na nowo podejmowaliśmy tę decyzję. Oto skarb, który będziemy mogli przedstawić Bogu, kiedy u schyłku życia przyjdzie po nas i nie mamy innych skarbów jak ten. A liczy się każdy, nawet mały akt miłości. Na przykład jeśli pewnego dnia pada deszcz, jest wiatr i zimno i wolałoby się obejrzeć serial w telewizji, niż na przykład pójść do koleżanki, która jest całkiem sama, która jest chora i nie wychodzi z domu. Będę przeżywać wahania. Pójdę zobaczyć tę koleżankę, czy raczej usiądę przed telewizorem, aby obejrzeć niedzielny serial, ponieważ na dodatek pada. I przeżywam wahania, ponieważ o ileż lepiej zostać w domu w cieple, w spokoju. Ale jeśli tego dnia zdecydowaliście się trochę zmoczyć, zmarznąć, biorąc na siebie tę ofiarę i pójdziecie do tej koleżanki spędzić z nią godzinę, aby dotrzymać jej towarzystwa, ten prosty, mały czyn miłości, takie małe nic, o którym zapomnieliście 3 dni potem, kiedy Pan przyjdzie po was, powie wam dziękuję. Ponieważ popatrz, w tym dniu, kiedy odrzuciłaś wygodę, przekroczyłaś siebie, za to przez całą wieczność będziesz mieć obfitość chwały, obfitość piękna, nieskończoną radość w nadmiarze, ponieważ tego dnia przekroczyłaś samą siebie w miłości. I ten mały czyn, który wydawałby się czymś nic niewartym, nudnym, spowoduje, że przez całą wieczność zakosztujecie nadobfitości radości z powodu tego aktu, który zajął wam 1 godzinę. Oto, w co się odtąd angażujemy. W miłość. W to, aby przekraczać samych siebie w miłości. I oto skarb, jaki będziemy gromadzić sobie w niebie. Kiedy będziemy widzieć bogactwa świata, to, co świat nam proponował, wspaniały luksus, konto w banku, ubezpieczenia domu, samochodu, zabezpieczenia majątkowe dla dzieci i wszystkie inne, zdrowotne i tak dalej, będziemy wtedy śmiać się z tego wszystkiego. Będziemy z tego żartować, ponieważ w nas będzie Bóg i będziemy mogli powiedzieć: moje bezpieczeństwo jest w Panu, ponieważ moje szczęście złożyłem w bezpiecznym miejscu. Moje szczęście umieściłem w sercu Boga i w Niego zainwestowałem. Musicie też wiedzieć, że Bóg nie liczy, a więc jeśli widzi wasze czyny miłości, nie dodaje ich, tylko mnoży. Jeśli dajemy Mu coś, On patrzy na to i jeśli widzi, że to jest dobre i piękne, potrafi to jedynie pomnożyć. Popatrzcie na rozmnożenie chleba. Jezus widział, że ludzie byli głodni i Jego serce pasterza wzruszyło się i powiedział sobie: nie mogą odejść głodni, ponieważ zasłabną w drodze. Jezus płonął z miłości do tych ludzi. Zapytał więc apostołów: co macie? Oni na to, że nic. Przecież kilka chlebów i rybek to naprawdę nic. On popatrzył na te rybki i chleb i nie wiemy, co stało się w jego sercu, że nagle było ich dosyć, by nakarmić 5000. Oto jedyny rachunek, jaki Bóg potrafi robić, pomnażać. I kiedy mnoży, jest tego aż nadmiar, a więc nawet w mnożeniu nie potrafi się zatrzymać. Przecież mógł On Wszechwiedzący przeliczyć tych ludzi, 5000 mężczyzn bez kobiet i dzieci, a więc razem około 20000, i tyle powinien był rozmnożyć, ale nie. On dokonał rozmnożenia, po którym zostało jeszcze wiele. A więc, kiedy Pan widzi akt miłości w waszym sercu, jest szczęśliwy z radości i pomnaża. I wasz czyn miłości przysporzy wam chwały w niebie, ale stanie się też chwałą dla wielu innych. Wasz czyn miłości na przykład przeszkodzi komuś się rozwieść. Maryja weźmie waszą miłość, przekaże Jezusowi i dzięki waszej miłości ktoś zrezygnuje z rozwodu. Albo jakieś dziecko porzuci myśl o samobójstwie. Albo może jakiś starzec przestanie przeklinać na łożu śmierci i nawróci się. Albo nawet nie dojdzie do jakiegoś kataklizmu, ponieważ wasza miłość go zatrzyma. Albo Maryja da dzięki waszej miłości radość życia jakiemuś młodemu człowiekowi, który myśli jedynie o zniszczeniu siebie, na przykład przez narkotyki. Albo ona doda odwagi jakiejś matce zastanawiającej się nad sensem swojego życia po odejściu męża. Widzicie, Maryja weźmie to takie nic, da to Jezusowi, który to rozmnoży i cały świat zostanie pobłogosławiony przez ten akt miłości. Oto nasze powołanie, miłość, którą Bóg pomnoży. Oto cel naszego życia. Zastanówmy się teraz nad Ewangelią, która ukazuje nam, jak działa Maryja. Chodzi o fragment mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej. Ta Ewangelia jest ilustracją nas samych. My właśnie przyszliśmy tutaj na wesele, ale nic z niego nie będzie, ponieważ nie ma więcej wina. Jeśli wy przyszliście tu dzisiaj, to właśnie dlatego, że uświadamiacie sobie, że jesteście w takim stanie jak weselnicy bez wina, a więc brak wam radości. Odczuwacie, że waszemu życiu brak głębszego sensu i nie przeżywacie go jako wymiany miłości z Bogiem. A więc brak wam tego wina. I z powodu tego braku odczuwamy zniechęcenie duchowe, w którym nie dajemy rady żyć miłością, nie dajemy rady przeżywać życia z Bogiem, a więc nie udaje nam się być chrześcijanami. Są granice, blokady, sprawy, które nam przeszkadzają w postępowaniu naprzód. Mamy rany duchowe, choroby, brak wiary, wątpliwości, zniechęcenia. Męczy nas, że nie wiemy, jakie są nasze zadania w życiu, nie znamy przyszłości, drepczemy więc w miejscu, nie postępujemy naprzód, zniechęcamy się. I to tak, jakbyśmy byli w Kanie i brakuje nam wina, symbolu radości i Ducha Świętego. Maryja jest też tutaj. Matka Boża jest z nami, jak nam mówi Ewangelia. Ona jest z nami, ponieważ wie, że czegoś nam brakuje. Maryja powiedziała nam w jednym z orędzi w Medjugorje: drogie dzieci, kiedy macie jakieś cierpienie, problem, wydaje się wam, że Jezus i ja jesteśmy daleko od was. Nie, drogie dzieci, kiedy wy macie problemy, Jezus i ja jesteśmy blisko was, ale otwórzcie wasze serce, aby zobaczyć, jak bardzo blisko jesteśmy i jak bardzo was kochamy. Matka Jezusa jest z nami, kiedy nam czegoś brak. Zapraszałam was do uczynienia tej wymiany z Maryją i do tego, abyście w jej sercu złożyli wasze troski, braki, cierpienia. Ona tego potrzebuje. Ona chce się tym posłużyć. Tymczasem my, kiedy przeżywamy jakieś cierpienia, zamiast popatrzeć w stronę Boga, zaczynamy robić przegląd naszej niemocy. To znaczy, zaczyna nam brakować wina. I to Maryja zauważyła, że zrobiliśmy taki spis naszej niemożności i zauważyliśmy, że nam czegoś brak i ona uprzedza Jezusa. Ona mówi Jezusowi, oni nie mają już wina, ty wiesz o tym, lecz ja ci przypominam. Mówi mu o tym, aby sprowokować go. Jezus potrzebuje, aby go prowokować. Jezus wiedział przecież, co trzeba zrobić, ale potrzebuje naszej prośby. On kocha, chce uzdrowić, pomóc, ale pragnie tego aktu zawierzenia, prośby, zwrócenia się do Niego. Pomyślcie o fragmencie z Ewangelii mówiącej o kobiecie kananejskiej, na prośby której Jezus nie zareagował. Wołała drugi raz i usłyszała: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ona nie ustępowała, wołała znowu. Trzeci raz odprawił ją Jezus, mówiąc: niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom. Ale ona powróciła znowu. I Jezus powiedział wtedy: niech ci się stanie, jak chcesz. Matka Jezusa pobudza go do działania. Jezus pokaże nam z mocą, jak On działa, aby nas uratować z naszych braków, z naszego braku radości, z braku miłości. Mówi: napełnijcie stągwie wodą. To przecież zupełnie absurdalne, nie widać żadnego związku. W sytuacji braku wina kazać napełnić stągwie wodą. Jaki jest między tym związek? Taki, że to, co ludzie mieli w tej sytuacji, to była woda. Nie mieli wina, ale mieli wodę. Wiecie, co symbolizuje ta woda? Naszą dobrą wolę. To dzięki naszej dobrej woli Jezus czyni cuda. Kiedy jesteśmy przed Panem i robimy przegląd naszych braków, kiedy stwierdzamy, że istotnie nie mamy wina, które jest nam potrzebne, mamy wtedy przynajmniej dobrą wolę, którą możemy oddać. To znaczy pragnienie uczynienia tego, czego życzy sobie Bóg. I w tej scenie z Kany Galilejskiej On poprosił o zrobienie czegoś, czego oni nie rozumieli, ale wykonali to i napełnili stągwie wodą z dobrej woli. Z tym więc, kto ma dobrą wolę, Bóg będzie mógł zrobić wszystko, nawet to, co wydaje się niemożliwe. Ten, kto mówi Bogu: Panie, jestem taki, jaki jestem, z moimi wadami, ograniczeniami, ale Panie, ja mam dobrą wolę, chcę uczynić to, co mi każesz. Z tym Bóg zrobi wszystko, uczyni nawet rzeczy niemożliwe. I tak uczynili też ci ludzie, dali stągwie z wodą, choć to nie wodą rozwesela się człowiek w czasie uczty weselnej. A mimo to Jezus, ponieważ jest Zbawicielem, wziął tę wodę dobrej woli, wodę posłuszeństwa i dzięki temu zapewnił dobre, weselne wino. A więc od tego momentu nie macie prawa być zniechęceni. Jeśli byliście zniechęceni przez troski, brak tego czy tamtego, mówicie sobie od tej chwili: jeśli mam braki, to przynajmniej mam zawsze możliwość mieć dobrą wolę. I to dzięki tej dobrej woli Pan przekształci wasze życie ze smutnego, ograniczonego, uczyni z niego święto, wesele. Ponieważ między nami nie ma chyba zbyt wielu, którzy mają inteligencję Einsteina, nie ma zbyt wielu takich, którym możliwości umysłowe pozwalają być wybitnymi filozofami, architektami, mamy ograniczenia odnoszące się do naszych możliwości umysłowych, artystycznych. Jest jednak jedna rzecz, do której jesteśmy wszyscy zdolni, bez wyjątków. To kochać. Ponieważ wszyscy mamy serce, które ma możliwość być większe niż cały świat. Jeśli używamy dobrej woli i napełniamy wodą puste stągwie, które są w nas, Bóg przemieni ją w wino weselne. I jako materię wina weselnego prezentujemy Mu wodę naszej dobrej woli. We wszystkich cudach, jakich Jezus dokonał, potrzebował ludzkiej materii. I w sakramentach jest to samo. Kiedy Jezus przychodzi na ołtarz, On potrzebuje materii, która da mu możliwość jego obecności. I ta materia to mały kawałek chleba, który przedstawiamy mu i który jest owocem ludzkiej pracy. Kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, w którym jego krew obmywa nas z grzechów, w którym on z całą mocą działa, aby nas obmyć, Jezus też potrzebuje materii. To nie dzieje się tak magicznie, a ta materia to nasze bóle, żal, kiedy spowiadamy się z naszych grzechów. Także w sakramencie Chrztu Świętego dajemy mu wodę, która staje się wodą Chrztu Świętego. Za każdym razem, kiedy coś czyni, potrzebuje tej materii, którą zawładnie, aby uczynić swój cud, ponieważ życie i miłość, które on nam daje, nie pochodzą z ziemi, ale są jakoś przenoszone przez materię i ta materia staje się przenośnikiem łaski Bożej, która nie pochodzi z ziemi, ale która weszła w materię. I tę materię mamy w sobie, wystarczy tylko, aby oddać ją Bogu. Mówiliśmy przed chwilą o rozmnożeniu chleba. To samo, co w czasie wesela. Ta ilość żywności, którą mieli apostołowie, była śmieszna, aby wyżywić 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. To było nic. Ale to właśnie takiego nic potrzebuje Jezus, aby dokonywać swoich cudów. To, czego od nas wymaga, to aby przedstawić mu z ufnością tę maleńką cząstkę materii, którą mamy zawsze, a którą jest nasze zranione serce, ograniczone, ale serce, które stworzone jest dla pełni miłości. Wiedzcie, że uzdrowienie waszego serca zacznie się od dziś i będzie procesem i będzie postępować z dnia na dzień aż do dnia, kiedy staniemy twarzą w twarz z miłością. Proces ten poprzedzony jest cudem Bożym i wy sprowokujecie ten cud razem z Maryją, przedstawiając wasze serce Bogu. Dziś, według polecenia Jezusa, wlejcie do waszych stągwi wodę waszej dobrej woli. Powiedzcie mu: Panie, nie wiem za bardzo, jak się do tego zabierzesz. Jestem zniechęcony moją nicością duchową, chroniczną od tylu już lat, moją niewiedzą, moją bezsilnością, ale Panie, moje serce zranione daję Tobie, wkładam je w Twoje ręce. Oto jedyne, co mogę Ci dać, moje zranione serce, zagłodzone z braku miłości, które krzyczy do Ciebie, które stworzyłeś i które dąży, by żyć w Tobie, i ponieważ nie wiem, dlaczego jeszcze nie jest w Tobie, dlatego Ci je daję. Daję Ci je, jak słudzy dali Jezusowi wodę w stągwiach do oczyszczeń, gdy tymczasem brakowało im wina. Wierzę, że uczynisz z tego mojego serca, które jest zranione, płonący ogień miłości. Wy dajecie Jezusowi substancję, materię, wodę waszej dobrej woli, to znaczy waszego otwierającego się serca w całej prostocie, w całym zaufaniu, jak serce dziecka. Tę wodę, którą mu dacie, on przemieni w wino, a wino przekształci w swoją krew i jego krew stanie się płomieniem Ducha Świętego. A więc Jezus dzięki tej substancji, jaką mu dajecie, doprowadzi do wylania Ducha Świętego na świat. I dzięki temu krokowi miłości, bardzo prostemu, jaki uczynicie dzisiaj, świat dzisiejszy, który chodzi w ciemnościach, pozna objawienie Boże dzięki Duchowi Świętemu. Jezus potrzebuje więc dziś waszej materii, którą chce się posłużyć, aby dać Ducha Świętego światu. Maryja przekaże tę waszą wodę Jezusowi, ponieważ ona jest tutaj najważniejszym pośrednikiem. Maryja mówi nam: drogie dzieci, bez was nie mogę pomóc światu. Potrzebuję was, chcę, byście współpracowali ze mną we wszystkich działaniach, ponieważ bez was nie mogę pomóc światu. A więc dajcie Jezusowi tę materię, szczególnie w czasie Eucharystii. Połóżcie ją na ołtarzu, by Bóg mógł ją przemienić w swoje ciało i w swojego ducha. Maryja pochwyci to i dzięki tej małej substancji, jaką daliście, słabej i nic nie wartej, ona uczyni coś dobrego w świecie. Ona będzie mogła pomóc światu. Ona daje wam dziś tę zachętę, mówiąc: wszystko, co Jezus wam powie, uczyńcie. Chciałabym zakończyć refleksją. W czasie wesela w Kanie Galilejskiej skosztowaliśmy najpierw wina, które nie było zbyt dobre. Pan zarezerwował najlepsze na koniec. To znaczy, że w tym czasie, kiedy żyjemy, kiedy przyjście Jezusa w chwale jest coraz bliższe, On rezerwuje dla nas to najlepsze wino, wylanie Ducha Świętego, jakiego nigdy ziemia jeszcze nie widziała. Najlepsze wino jest na koniec. Największe wylanie Ducha Świętego jest przygotowane na koniec. I u proroka Joela czytamy: i wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. I im bardziej zbliżają się czasy ostateczne, tym bardziej zbliżamy się do silnego wylania Ducha Świętego. I to, o co prosi nas dziś Maryja, to abyśmy stali się apostołami tego wylania Ducha Świętego, który przygotowuje się, by zstąpić na świat. Jak mówiła Martin Robin, będzie to nowe zesłanie Ducha Świętego miłości. Abyśmy stali się apostołami tego nowego zesłania Ducha Świętego, musimy dziś oddać Jezusowi materię do przekształcenia. Nasze serce zniechęcone, zranione, słabe, i staniemy się wtedy apostołami tego nowego zesłania Ducha w szkole Maryi. Dziękujemy jej za obecność, za jej zachęty, bo ona dziś z czułością patrzy na nas oczami Boga i widzi, do czego jesteśmy zdolni, i chce nas zachęcić do tej pełni miłości. Powiedziała nam przecież w Medjugorje: drogie dzieci, przyszłam do was, abyście mieli w swoich sercach pełnię miłości. Słowa Maryi skierowane do nas w Medjugorju.
Słowa Maryi.
Wzywam was do światła, które powinniście zanieść wszystkim ludziom przebywającym w ciemnościach. Każdego dnia ludzie będący w ciemnościach przychodzą do waszych domów. Dajcie im, drogie dzieci, światło. Pragnę, abyście byli aktywni w życiu i w przekazywaniu moich wezwań. Obyście wszyscy byli odblaskiem Jezusa, który będzie promieniować na ten niewierny świat chodzący w ciemnościach. Jeśli będziecie modlić się z całego serca, lud waszych braci stopi się i zniknie każda bariera. Nawrócenie będzie łatwe dla tych, którzy będą chcieć je przyjąć. Jest ono darem, o który powinniście prosić dla waszego bliźniego. Módlcie się, aby zrealizowały się zamysły Boże i wszelkie działanie szatana zakończyło się na chwałę Bożą. Chciałabym was zachęcić szczególnie do miłości bliźniego. Gdybyście bardziej kochali bliźniego, bardziej odczuwalibyście Jezusa.
Nie patrzcie z pogardą na biedaka, który prosi o skórkę chleba. Nie odrzucajcie go od obfitości waszego stołu. Pomóżcie mu, a Bóg pomoże wam również. Zapomniałyście o tym, moje dzieci. Szatan wpłynął na to. Zachęcam was do rozpoczęcia walki przeciwko szatanowi przez modlitwę. Szatan pragnie działać bardziej teraz, kiedy wy uświadamiacie sobie jego aktywność. Uzbrójcie się przeciwko szatanowi i odnieście zwycięstwo dzięki różańcowi w ręce. Szatan chciałby przeszkodzić wszystkim moim planom. Módlcie się, aby on nie zrealizował swoich planów. Ja również poproszę mojego syna, aby zrealizowały się wszystkie moje plany, które rozpoczęłam. Dzięki różańcowi pokonacie wszystkie trudności, które szatan pragnie sprowadzić na Kościół katolicki. Maryja powiedziała: odwróćcie się, drogie dzieci, a zobaczycie, jak grzech zdobywa władzę na świecie. Zawsze mówiłam, że przyjdzie zło, jeśli świat się nie nawróci. Wezwijcie ludzi do nawrócenia. Wszystko zależy od waszego nawrócenia. Modlitwa i post mogą zmienić prawa naturalne i wojny. Nie wiecie i nie możecie wiedzieć, co Bóg pośle i uczyni. Nie myślcie o wojnie, o złu, o karach. Jeśli myślicie o złu, jesteście na złej drodze. Waszym obowiązkiem jest przyjąć Boży pokój, żyć w nim i rozszerzać go.
Maryja powiedziała:
przychodzę, aby zmniejszyć cierpienie. Módlcie się, abyście umieli przyjąć chorobę i cierpienie z miłością, jak przyjął je Jezus. Tylko w ten sposób będę mogła wam udzielić z radością łask uzdrowienia. Dziękuję wam za ofiarowanie wszystkich waszych trudów Bogu, ponieważ On doświadcza was przez to, co was spotyka. Wiedzcie, że On was kocha i dlatego was doświadcza. Zawsze ofiarujcie wasze troski Bogu. Módlcie się, aby spokojnie pokonać każde z tych doświadczeń.
Słowa Maryi.
Wszystko otrzymacie dzięki Bożej miłości, nawet to, co uważacie za niemożliwe. Zapraszam was, abyście się całkowicie opowiedzieli za Bogiem. Niech każdy z was zdecyduje się na niebo. Przede wszystkim żyjcie miłością w waszych rodzinach. Zachęcam was do miłości bliźniego, w szczególności miłości do tych, którzy wam źle czynią. Otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego. Pojednajcie się. Tylko nawrócenie się liczy. Domagam się tylko nawrócenia. Wiele zniosę dla was, ale proszę, nawróćcie się. Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara.
powinniście wierzyć mocno. Módlcie się i zdajcie się całkowicie na mnie. Bez modlitwy nie mogę wam pomóc w zrealizowaniu tego, co Bóg mi dał, abym wam przekazała. Módlcie się, abym mogła zanieść wszystkie wasze ofiary i modlitwy Panu. Proszę was, abyście każdego dnia czytali w waszych domach Pismo Święte. Proszę was, abyście czcili serce mojego Syna Jezusa. Adorujcie ustawicznie Najświętszy Sakrament. Chcę was wezwać do codziennej modlitwy za duszę w czyśćcu. Pragnę powiedzieć każdemu, by modlił się w szczególny sposób o oświecenie przez Ducha Świętego. Chcę, aby ludzie modlili się u mego boku najczęściej jak to możliwe, aby pościli mocno w środy i piątki. Chciałabym wam powiedzieć, byście się modlili przed każdą pracą i kończyli ją modlitwą. Niech modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych rodzinach.
Słowa Maryi z 25 września 1988 roku.
Dzisiaj zapraszam was wszystkich bez wyjątku. Bóg ofiarował wam dar świętości. Módlcie się, abyście umieli coraz bardziej rozpoznawać ten dar. W ten sposób będziecie mogli świadczyć o Bogu przez wasze życie. Błogosławię wam i wstawiam się za wami przed Bogiem, aby wasze świadectwo życia było doskonałe i sprawiało radość Bogu. Wiecie, że chcę was zaprowadzić na drogę świętości, ale nie chcę was zmusić do bycia świętymi na siłę. Nie pragnę was zmuszać do życia według moich wskazań, ale w tym czasie, kiedy cierpliwie jestem z wami, jest wam dany znak, że was nieskończenie kocham i że dla każdego w szczególności pragnę, aby był świętym.
Słowa Maryi z 25 października 1988 roku.
Zachęcam was do modlitwy, abyście umieli spotkać Boga na modlitwie. Bóg się wam ofiaruje, daje się wam w darze. On życzy sobie, abyście odpowiedzieli na jego wezwanie w całkowitej wolności. Dlatego znajdźcie w ciągu dnia określony czas, kiedy w ciszy i pokorze będziecie się modlić do Boga Stwórcy. Bądźcie czujni na modlitwie, aby każde spotkanie z Bogiem stawało się spotkaniem napełnionym radością. Jestem z wami i wstawiam się za wami u Boga.
Słowa Maryi z dnia 25 maja 1988 roku.
Drogie dzieci, zachęcam was do całkowitego zdania się na Boga. Módlcie się razem, aby szatan nie potrząsał wami jak wiatr gałęziami. Bądźcie umocnieni w Bogu. Chcę, aby wszyscy poznali przez was Boga radości. Dajcie świadectwo waszym życiem o Bożej radości. Nie martwcie się zbytnio i nie bądźcie niespokojni. Bóg wam pomoże i pokaże drogę. Chcę, abyście kochali wszystkich moją miłością, dobrych i złych. Tylko w ten sposób miłość zapanuje nad światem. Drogie dzieci, należycie do mnie. Ja was kocham i chcę, abyście się zdały na mnie, abym mogła was doprowadzić do Boga. Módlcie się bez przerwy, aby szatan was nie wykorzystał. Módlcie się, abyście mogły zrozumieć, że należycie do mnie. Błogosławię was błogosławieństwem radości. Dziękuję, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.
Słowa Maryi z dnia 25 sierpnia 1988 roku.
Drogie dzieci, zapraszam was do tego, byście się cieszyły życiem, które Bóg wam daje. Drogie dzieci, rozradujcie się z powodu Boga Stwórcy, który was tak wspaniale stworzył. Módlcie się, aby wasze życie było radosnym chwaleniem, które jak rzeka wypływa z waszego serca. Dziękujcie bez przerwy za to, co posiadacie, nawet za najmniejszy dar, jakiego Bóg wam udzielił. Dzięki temu Bóg rozszerzy na wasze życie błogosławieństwo pełne radości. Dziękuję za to, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.
Słowa Maryi z 25 października 1988 roku.
Drogie dzieci, zapraszam was do tego, byście każdego dnia żyły słowem, które wam przekazuję. Przede wszystkim dlatego, że chcę was zbliżyć do serca Jezusowego. Dlatego zapraszam was dzisiaj do poświęcenia się mojemu drogiemu synowi, aby każde z waszych serc stało się jego sercem. Zapraszam was również do poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu. Chcę, abyście się poświęciły osobiście, jako rodzina, jako parafia, aby wszystko należało do Boga przez moje ręce. Drogie dzieci, módlcie się o zrozumienie doniosłości posłannictwa, jakie wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, ale wszystkiego dla zbawienia waszej duszy. Szatan jest mocny. Dlatego, drogie dzieci, złączcie się przez ustawiczną modlitwę z moim matczynym sercem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.
Słowa Maryi z 25 października 1987 roku.
Moje drogie dzieci, chcę dziś zaprosić każdego z was, aby zdecydował się iść do raju. Droga jest dla wszystkich trudna, szczególnie dla tych, którzy wątpią jeszcze w Boga. Drogie dzieci, zdecydujcie się i uwierzcie, że Bóg ofiarowuje się wam w pełni. Jesteście zaproszeni i powinniście odpowiedzieć na zaproszenie Ojca, który wzywa was przeze mnie. Módlcie się, ponieważ przez modlitwę każdy może osiągnąć nieskończoną miłość. błogosławią was i chcą wam pomóc. Każdy z was niech schroni się pod mój matczyny płaszcz. Dziękuję za to, że jesteście gotowi odpowiedzieć na moje wezwanie.
Znajdźcie w ciągu dnia czas na modlitwę i za każdym razem, gdy na to pozwolą okoliczności, przystępujcie do Komunii Świętej. Módlcie się z wielkim skupieniem. Proszę was, byście się modlili o nawrócenie wszystkich ludzi. Do tego potrzebuję waszych modlitw. Pragnę, by wasze serca zjednoczyły się z moim, podobnie jak moje serce jest zjednoczone z sercem mego Syna. Porzućcie raz na zawsze wszelką trwogę. Kto się odda Bogu, nie zazna trwogi w swym sercu. Trudności pozostaną, ale przyspieszą tylko nasz rozwój duchowy. I w ten sposób przyczynią się do chwały Bożej. Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Wyrzućcie z serca nienawiść, gorycz, uprzedzenia. Módlcie się za swoich wrogów i proście o Boże błogosławieństwo dla nich. Znak nadejdzie. Nie powinniście się niepokoić. Powtarzam wam, nawracajcie się. Powiadomcie jak najszybciej o tym wszystkie moje dzieci. Żaden trud, żadne cierpienie nie jest dla mnie zbyt wielkie, aby was zbawić. Będę prosić mego Syna, aby nie karał świata. Ale błagam was, nawróćcie się. Nie możecie sobie wyobrazić, co się stanie, ani co Ojciec Niebieski ześle na ziemię. Dlatego nawróćcie się. Wyrzeknijcie się wszystkiego i czyńcie pokutę. Powiedzcie o mojej wdzięczności tym, którzy modlą się i poszczą. Zanoszę to mojemu boskiemu Synowi, aby wyjednać u Niego złagodzenie kary za grzechy ludzi. Dlaczego mi się nie zawierzacie? Wiem, że dużo się modlicie, ale oddajcie mi się prawdziwie. Powierzcie wasze troski Jezusowi. Posłuchajcie, co mówi w Ewangelii. Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Dam wam jedną radę. Starajcie się każdego dnia pokonać w sobie jakąś wadę. Jeżeli waszą wadą jest popadanie w gniew, postarajcie się jednego dnia mniej złościć. Jeżeli waszą słabością jest niechęć do nauki, starajcie się uczyć. Jeżeli nie umiecie słuchać, albo jeśli nie potraficie wytrzymać z kimś, kto wam nie dogadza, postarajcie się któregoś dnia porozmawiać z nim. Jeśli nie możecie znieść kogoś pysznego, starajcie się zbliżyć do niego. Jeśli chcecie, by ten ktoś był pokorny, wy sami bądźcie pokorni. Każdego dnia starajcie się zwalczać w sobie lub wyrzucić z serca wasze słabości. Pomyślcie, jakie wady powinniście usunąć. Chcę was poprowadzić drogą nawrócenia. Pragnę, abyście nawrócili świat i aby wasze życie spowodowało nawrócenie innych ludzi. Nie popadajcie w niewierność. Niech każdy z was będzie całkowicie poddany mojej woli i woli Boga. Od dziś daję wam szczególne łaski, przede wszystkim łaskę nawrócenia. Niech każdy z was przyjmie moje błogosławieństwo i zachęca innych do nawrócenia. 15 sierpnia 1985 roku Maryja powiedziała: Módlcie się za niewierzących. Ludzie będą wyrywać sobie włosy, brat będzie błagał brata, będzie przeklinał swe życie przeżyte bez Boga. Będą żałować, ale za późno. Teraz właśnie jest czas nawrócenia.